Wdowy po generałach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poległych w katastrofie smoleńskiej dziękują polskim i zagranicznym profesorom za odwagę i bezinteresowne podjęcie wysiłku wyjaśniania przyczyn śmierci swoich bliskich.
W specjalnym apelu wyrażają wdzięczność profesorom i naukowcom, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Danii, w tym współpracującym z zespołem parlamentarnym do spraw zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem siły i determinacji tych naukowców, iż w tak krótkim czasie i bez żadnej pomocy organów rządowych potrafili wykonać wiele badań i ustalić szereg istotnych faktów, czytamy w apelu.
Bliscy ofiar zwracają również uwagę na ataki podległych rządowi urzędników, którzy próbują uniemożliwić prowadzenie obiektywnych badań i zdyskredytować zaangażowanych w nie profesorów.
Mówi Bartłomiej Misiewicz, szef Biura Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wyjaśnienia Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej.
Pani Lucyna Gongor, wdowa po generale Franciszku Gongorze, pani Krystyna Kwiatkowska, wdowa po generale Bronisławie Kwiatkowskim, pani Ewa Błasik, wdowa po generale Andrzeju Błasiku i pani Beata Lubińska, wdowa po generale Wojciechu Lubińskim, wystosowały taki apel do polskich naukowców, gdzie jednocześnie dziękują za to, że w tak krótkim czasie przy tak ogromnym ataku wspierają je i prowadzą badania nad przyczynami katastrofy smoleńskiej i udało im się już sformułować szereg hipotez, a także ustalić najważniejsze fakty. Jednocześnie zaapelowały o to, żeby nie ustępowali w tych swoich działaniach, pomimo tak dużego ataku i wręcz nazywania nas wszystkich sektą smoleńską i próbą zwalczania tych konstytucyjnych praw do prowadzenia obiektywnych badań nad przyczynami katastrofy smoleńskiej.
Bliscy ofiar apelują także, aby naukowcy nie ustawali w dalszym dochodzeniu do prawdy.
Jest to efekt wywiadu profesora Ecola w wczorajszym Gazecie Wyborczej, który powiedział, że z naukowcami, którzy współpracują z zespołem, którzy współpracują także z konferencją smoleńską, nie można dyskutować, to wszystko jest sekta smoleńska i niestety nie powinni dalej prowadzić badań. Jak widać, panie generałowe podziękowały za tą pracę i poprosiły o to, żeby te działania kontynuować, jak najbardziej pracować nadal na rzecz wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przy zespole parlamentarnym między innymi i wyraziły nadzieję, że coraz szerszy kręg ludzi nauki będą przyłączać się do swoich kolegów, którzy wyjaśniają przyczyny katastrofy.
Tymczasem, jak napisał dzisiaj nasz dziennik, rosyjskie protokoły oględzin, które trafiły do polskiej prokuratury, wskazują inny czas odnalezienia rejestratora parametrycznego Tu-154M niż raport Jerzego Millera. Różnica to aż 2 dni.
Według raportu Millera 4 rejestratory odnaleziono na wrakowisku 10 kwietnia 2010 roku. Natomiast z rosyjskiego protokołu oględzin wynika, że jeden z rejestratorów Rosjanie odnaleźli dopiero 12 kwietnia 2010 roku.
Z kolei dziś rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej, podpułkownik Janusz Wójcik, poinformował, że przetłumaczono 4 tomy akt w sprawie katastrofy smoleńskiej, uzyskane w październiku przez polską prokuraturę z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Jest tam m.in. dokumentacja przeprowadzonego w 2009 roku w Rosji remontu generalnego Tu-154M. Była to realizacja polskich wniosków o pomoc prawną z Rosji.
Solidarna Polska złożyła wniosek do marszałek Sejmu o natychmiastowe rozszerzenie najbliższego porządku obrad Sejmu o wniosek o powołanie komisji śledczej.
Powód? Otóż w ostatnim czasie chodzą plotki, że politycy Platformy Obywatelskiej zrzucili się na zamrażarkę dla Ewy Kopacz, by tam przechowywać projekty ustawy dotyczące powołania komisji śledczej.
Tymczasem od polskiego państwa należy wymagać elementarnej konsekwencji, a co za tym idzie, sprawą największej afery korupcyjnej w III Rzeczypospolitej Polskiej powinna zająć się komisja śledcza, mówi poseł Patryk Jaki, rzecznik Solidarnej Polski.
My na coś takiego nie możemy się zgodzić. Otóż, szanowni państwo, ja jednej rzeczy na pewno wymagam od polskiego państwa. Może nie wymagam zbyt wiele, ale jednej rzeczy na pewno wymagam. Wymagam takiej elementarnej konsekwencji. To znaczy, jeżeli my wielokrotnie powoływaliśmy komisje śledcze w sprawie afer mniejszych, a dzisiaj mówi się, że ta afera, która wybuchła kilka tygodni temu, to jest największa afera w historii III Rzeczpospolitej, no to chcielibyśmy, żeby działania polskiego państwa posiadały jakąś logikę. To znaczy, jeżeli powołujemy komisję śledczą w sprawie badania mniejszych afer, gdzie chodzi o mniejsze środki, to również wydawałoby się, że naturalnym powinno być powołanie komisji śledczej w sprawie środków większych.
Polityk dodał, że komisja śledcza ma taką zaletę w stosunku do działań innych organów państwa, że działa w sposób transparentny, co umożliwi opinii publicznej zobaczyć i usłyszeć, co w sprawie afery korupcyjnej mają do powiedzenia premier i ministrowie rządu.
Komisja śledcza powinna działać tam, gdzie widzimy interes publiczny i tam, gdzie potrzebne są szybkie, pilne, dynamiczne działania. I tutaj mamy bardzo duże wątpliwości, czy takie działania są podejmowane, to po pierwsze. A po drugie, pamiętajmy, że Komisja śledcza ma tą zaletę w stosunku do działań innych organów państwa, że działa w sposób transparentny. To znaczy, każdy z nas będzie w stanie zobaczyć, co pan premier, co Radosław Sikorski, co inni ministrowie mają do powiedzenia w sprawie tej gigantycznej afery korupcyjnej. Za drzwiami prokuratur tego nie widzimy. To znaczy, nie widzimy, co tam się dzieje, jakie pytania są stawiane tym osobom. Uważamy, że pilny interes publiczny absolutnie wymaga tego, aby ta komisja śledcza została powołana i to już na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, kiedy kierowała nim Krystyna Szumilas, wydawało pieniądze między innymi na przygotowanie opisu zamówień na zakup, i tu uwaga, 7 dywanów. Koszt to 7 tysięcy złotych. Takich wydatków jest jednak więcej. O sprawie napisał dziś jeden z dzienników.
Około 5 milionów złotych wydało MEN na działania promocyjne, rozbudowę infrastruktury i szkolenia kolejnych pracowników. Takie dane wynikają z wykazu umów ministerstwa.
Jest on jednak niekompletny, ponieważ obejmuje jedynie okres do połowy sierpnia. Także niechronologiczna numeracja pokazuje, iż wiele umów usunięto z rejestru.
Jak mówi wiceminister edukacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości poseł Sławomir Kłosowski, jest to wynik zupełnej niekompetencji Krystyny Szumilas, która nie panowała nad resortem.
Tego można było się spodziewać. Pani minister Szumilas nie panowała nad tym, co się działo w jej ministerstwie. Rzeczy, które będą wychodzić niestety. Będziemy się dowiadywać o kolejnych tego typu przypadkach. Tak ja myślę niestety. Pani minister oczywiście zajmowała się wydawaniem pieniędzy na rzeczy zupełnie zbędne albo wręcz bzdurne.
Ponad 3 miliony zapłacono firmie Equinox Polska za zakup czasu antenowego do emisji spotów promujących posyłanie sześciolatków do szkół.
Kolejne 200 tysięcy wydano na uposażenia dla 5 nowych pracowników zatrudnionych do pisania reform.
Opisy zamówienia zakupu 7 dywanów kosztował Polaków 7 tysięcy złotych. Jednak największe zdziwienie budzi 30 tysięcy wydanych na szkolenie urzędników w firmie, która proponuje między innymi warsztaty i jak porozumieć się z kosmitą, czy też grę Zombiegeddon.
Działanie minister Szumilas jest tym bardziej niezrozumiałe, że patrząc na polską szkołę widzimy niedofinansowanie w każdej dziedzinie, zauważa Sławomir Kłosowski.
Gdzie się nie popatrzy na polską szkołę, na jakikolwiek poziom edukacji się nie popatrzy, tam widać horrendalne braki, horrendalną biedę. Samorządy robią wszystko, ażeby związać jakoś tam koniec z końcem. Nie zawsze im się to udaje. Szkoły są likwidowane i wydaje mi się, że to jest tym bardziej irytujące, że takie wydatki pani minister Szumilas sobie i swoim pracownikom fundowała.
Przypomnijmy, że obecnym ministrem edukacji po niedawnej renowacji rządu Donalda Tuska została Joanna Kluzik-Rostkowska.
W kraju zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu.
Temperatura od 1 do 3 stopni na południu kraju oraz na krańcach wschodnich. Około 5 stopni w centrum i od 6 do 8 stopni w Polsce północno-zachodniej i na wybrzeżu.
Wiatr umiarkowany, dość silny i porywisty. Na wybrzeżu dość silny i silny, w porywach do 65 km na godzinę. W strefie nadmorskiej do 90 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1000 hektopaskali i będzie rosnąć.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.